oświadczenia zgłosili Państwo radni Tomasz Lipiński, Małgorzata Dudzic-Biskupska i Marek Sternalski. W tej kolejności proszę Państwa o przedstawianie swoich oświadczeń.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Od kilku dni jestem atakowany na jednym z portali społecznościowych przez anonimowych przedstawicieli jednego z marginalnych stowarzyszeń społecznych za to, że ośmieliłem się poddać w wątpliwość sposób przeprowadzenia tegorocznego głosowania w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Zarzucono mi m.in., że nie rozumiem zmian, które zachodzą w naszym mieście oraz że najbardziej przeszkadza mi to, że radni stracili narzędzie do manipulowania głosowaniem. W zasadzie nie powinienem się tym przejmować, bo zdążyłem się już przyzwyczaić, że tak zwani społecznicy wiedzą wszystko, a przedstawiciele tego konkretnego stowarzyszenia dodatkowo wiedzą wszystko jeszcze lepiej. Ale na podstawie ustawy o samorządzie gminnym radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Ja z tej możliwości właśnie korzystam. Szanowni Państwo, wielokrotnie zasiadałem w komisjach opiniujących projekty w ramach budżetu obywatelskiego lub konkursu Centrum Warte Poznania, i zawsze byłem otwarty na nowe pomysły i przychylny oddolnym inicjatywom. Jednak gdy jakaś propozycja była nie do końca przemyślana, niemożliwa do realizacji albo po prostu niemądra, otwarcie o tym mówiłem. Posiadając mandat społeczny pochodzący z wyborów, miałem do tego nie tylko prawo, ale i obowiązek. Zarzut, że manipulowałem czymkolwiek wbrew woli społeczeństwa, jest tym bardziej absurdalny, że wysuwa go stowarzyszenie, które w ostatnich wyborach samorządowych, występując pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej, otrzymało tak mikroskopijne poparcie, że można śmiało zaryzykować tezę, że nie reprezentują oni społeczeństwa, tylko najwyżej samych siebie. Ja natomiast, choć przypominam, że nie startowałem z pierwszego miejsca, zdobyłem prawie 4 razy więcej głosów niż cały ten komitet w moim okręgu wyborczym. To tyle, jeśli chodzi o społeczne podstawy mojego działania. Teraz pora na konkrety. Nigdy nikomu nie zarzuciłem nieuczciwości czy złej woli na jakimkolwiek etapie przeprowadzenia poznańskiego budżetu obywatelskiego. Na podstawie jednak jego przebiegu wątpię w profesjonalizm i bezstronność obsługujących go urzędników. A to z kolei rodzi pytania. Na niektóre z nich będę chciał uzyskać odpowiedź bezpośrednio, więc zawrę je w interpelacjach, które złożę na ręce pana przewodniczącego, ale dla całości problemu stosowniejsza byłaby kompleksowa kontrola, którą mogła przeprowadzić komisja rewizyjna. I z taką prośbą jeszcze dzisiaj zgłoszę się do państwa radnych, aby rozszerzyć dzisiejszy porządek obrad o projekt stanowiska Rady Miasta Poznania z apelem do komisji rewizyjnej o ujęcie w jej rocznym planie działania przeprowadzenia kontroli poznańskiego budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, moje pytania są następujące. Po pierwsze dotyczą składu zespołu do spraw poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jestem w stanie pogodzić się z tym, że nie ma w nim radnych. Choć do tej pory każdy klub miał po jednym przedstawicielu i nikt tam niczym nie manipulował. Ale okej, być może to jest faktycznie to, czego nie rozumiem, że nie rozumiem tych zmian. Ale czy właściwą jest sytuacja, w której w zespole zasiada przedstawiciel Stowarzyszenia Akademia Myśli, pan Michał Jan Kosicki, który otrzymał wraz ze swoim stowarzyszeniem z gabinetu prezydenta zlecenie na obsługę techniczną tego budżetu. W interpelacji zapytam, jaki był tryb wyboru tego podmiotu i na jaką kwotę opiewała umowa. Nawiasem mówiąc, pan Michał startował w wyborach samorządowych z listy wspomnianego już wcześniej Komitetu Wyborczego, więc może to ciut tłumaczyć nerwowe reakcje tego środowiska. W skład komisji wchodzi również przedstawiciel Stowarzyszenia Wildzianie, które zgłosiło do budżetu kilka projektów, a jeden z nich nawet wygrał i będzie realizowany za prawie 500 000 zł. Członkinią tego stowarzyszenia jest również wicedyrektor gabinetu prezydenta, odpowiedzialna za budżet obywatelski. Szanowni Państwo, pan Michał Jan Kosicki jako filozof został poproszony przez zespół, ocytuję z notatki służbowej oddziału dialogu społecznego, o sformułowanie kilku zasad etycznych dotyczących modelowego postępowania wnioskodawcy podczas głosowania. Jaki był efekt tych prac, nie wiemy, ponieważ po zwolnieniu pana Macieja Milewicza przestały się w internecie pojawiać notatki ze spotkań tego zespołu. Ale pytanie o etykę jest jak najbardziej na miejscu. Czy etyczne jest, by w zespole opiniującym i kontrolującym przebieg poznańskiego budżetu obywatelskiego zasiadały osoby, które są finansowo zainteresowane jego przebiegiem i wynikami? Czy etyczne jest, żeby dyrektor nadzorujący ten budżet był jednocześnie członkiem startującego w nim stowarzyszenia? Jeśli to nie są konflikty interesów, to co nimi jest? Drugie pytanie. Podział osiedli. W kontekście silnej reprezentacji Stowarzyszenia Wildzianie w gremiach zajmujących się budżetem obywatelskim przestaje dziwić rozdział pieniędzy w oparciu o tzw. 5 starych dzielnic. Zdecydowanie najmniejsza z nich, Wilda, ma do podziału tyle samo pieniędzy, co kilka razy większe Stare Miasto czy Nowe Miasto. Dysproporcje te widać świetnie, porównując liczby rad osiedli znajdujących się w poszczególnych rejonach. Stare Miasto 10, Nowe Miasto 11, Jeżyce 9, Grunwald 9, Wilda 3. A każda z tych, nazwijmy to, dzielnic otrzymała po 2 000 000 zł. Trzecie. System głosowania. Czym kierowała się dyrektor gabinetu prezydenta, zmieniając reguły głosowania w trakcie trwania budżetu? 1 października zmieniono zasady zbierania głosów na poszczególne projekty. ograniczono możliwości papierowego zbierania głosów, dopuszczono jednak zbieranie elektroniczne za pośrednictwem zarejestrowanego wcześniej komputera. Nie poinformowano jednak o tym przynajmniej części wnioskodawców, uniemożliwiając im skuteczną walkę o głosy mieszkańców. Co ciekawe, podobno najwięcej głosów oddano z komputera radnego Wierzbickiego, który będąc członkiem Stowarzyszenia Prawo do Miasta ma z pewnością doskonały kontakt z gabinetem prezydenta, kierowanym przez prezesa tego stowarzyszenia. I z pewnością został poinformowany, jaka jest najskuteczniejsza forma zbierania głosów. Poinformowany, jak widać, skutecznie, bo aż dwa projekty radnego Wierzbickiego na łączną kwotę 800 tysięcy złotych wygrało tegoroczny budżet obywatelski. Cały system głosowania wymaga zresztą zmian. Słyszałem o przypadkach, gdy mieszkańcy nie mogli oddać głosu, bo ich PESEL został już wykorzystany, choć oni oczywiście wcześniej nie głosowali. Słyszałem, że stowarzyszenie obsługujące budżet od strony technicznej zgubiło gdzieś 2000 kart do głosowania. Słyszałem, że po mieście krążą bazy danych osobowych, dzięki którym można oddać głos za mieszkańca bez jego wiedzy. Jak widać, różne rzeczy słyszałem. Nie wiem, na ile jest to prawda, na ile plotki, ale wydaje mi się, że to wymaga sprawdzenia. I to właśnie komisja rewizyjna jest odpowiednim ciałem, które może to zbadać. Mówię o tym dlatego, że według mnie ewidentnie widać, że skądinąd słuszna idea budżetu obywatelskiego schodzi na manowce, stając się kółkiem wzajemnej adoracji kilku poznańskich stowarzyszeń. Szanowni Państwo, jeszcze jedna uwaga. Na wyniki tegorocznego budżetu musieliśmy czekać ponad miesiąc. Jak widać, z tym również gabinet prezydenta i zespół do spraw poznańskiego budżetu obywatelskiego średnio sobie poradzili. Ale nie to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że zespół ten stwierdził nieważność 7 tysięcy kart do głosowania i dodatkowo unieważnił jeszcze ponad 4 tysiące. Czym różni się karta nieważna od karty unieważnionej, nie wiem, ale to chyba też warto sprawdzić. Dodatkowo wicedyrektor STEC tłumaczy się tym, że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bo większość tych unieważnionych kart to były głosy na trenera osiedlowego, a on i tak wygrał ten budżet. Mam zatem rozumieć, że gdyby to były głosy na jakiś inny projekt, to byłyby one mniej nieważne? I na co były oddane te głosy z kart unieważnionych, które były w mniejszości? Przypominam, że o tym, który projekt będzie finansowany, a który nie, decydowało często kilkanaście głosów. Szanowni Państwo Radni, co roku z budżetu miasta przeznaczamy na poznański budżet obywatelski 15 milionów złotych. To już nie jest zabawa. To poważna kwota, która powinna być wydawana w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Liczę na to, że po kontroli komisji rewizyjnej będziemy mogli przystąpić do przyszłorocznego głosowania na nowych, jasnych zasadach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Drugie oświadczenie przedstawi pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska.
Szanowni Państwo Radni, Panowie Prezydenci. Ostatnio w mediach pojawiła się propozycja zwężenia pasów jezdni przeznaczonych dla samochodów i wydzielenie przestrzeni dla rowerzystów. Chodzi o kilka głównych ulic miasta. Chciałabym zwrócić uwagę, iż takie działanie w mojej opinii nie przyczyni się do zmniejszenia korków, a wręcz przeciwnie, moim zdaniem zwiększy problemy komunikacyjne miasta. Ścieżki rowerowe wyznaczane w ciągu ulicy nie należą do bezpiecznych. Nie wszyscy rowerzyści będą z nich korzystać. Ja osobiście z moimi dziećmi nie wjechałabym na taką ścieżkę, ponieważ bałabym się o ich bezpieczeństwo. Chciałabym również zwrócić uwagę, że są inne sposoby na rozbudowywanie korków niż tylko zmuszanie kierowców do przesiadania się na rowery. Do komunikacji rowerowej powinniśmy jako miasto zachęcać, a nie zmuszać. Poza tym władze miasta tyle mówią o działaniach w celu zatrzymania migracji poza Poznań. Zmniejszenie szerokości pasów ruchu samochodów, a co za tym idzie zmniejszenie sprawności jazdy nie tylko samochodów, ale również dla transportu publicznego, spowoduje, że ci, którzy dojeżdżają do pracy poza Poznań, a nie dojadą tam na rowerze, jeszcze szybciej podejmą decyzję o przeprowadzce, bo tam nikt im nie będzie kazał przesiadać się na rowery. Panie Prezydencie, liczę na Pana rozsądek w tej kwestii, bo nic tak nie denerwuje kierowców, jak stanie w korku wtedy, gdy obok jest wolny pas ruchu przeznaczony dla rowerzystów, na którym nie ma ani jednego roweru. Dziękuję.
Dziękuję. I trzecie oświadczenie, pan radny Marek Sternalski.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, koleżanki i koledzy radni. Otrzymaliśmy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości propozycję dotyczącą realizacji budżetu. Myślę, że sesja jest dobrym dniem, żeby na ten list w imieniu naszego klubu, jesteśmy pierwszym klubem, który na to odpowiada, żeby odpowiedzieć. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej uznaje za wyraz dobrej woli deklarację Prawa i Sprawiedliwości, w której radni i posłowie tego ugrupowania wyrażają gotowość wsparcia polityki prezydenta Jacka Jaśkowiaka i współpracujących ze sobą w Radzie Miasta klubów Platformy Obywatelskiej i SLD. Cieszy nas fakt, że chcecie się Państwo włączyć w budowę nowoczesnego, otwartego miasta, nie negując wyboru prezydenta i programu, z jakim szedł on do wyborów samorządowych. Nasz klub radnych także szanuje werdykt Polaków w wyborach do Sejmu i Senatu i będzie szanował każde działanie nowego rządu, które będzie podejmowane zgodnie z prawem i obowiązującą konstytucją RP. Przedstawione w Państwa piśmie poprawki do budżetu na 2016 rok i do WPF wymagają odpowiedzi pana prezydenta miasta. Z naszej strony nie ma zastrzeżeń do propozycji, które były i są wspólne dla wszystkich radnych w Radzie Miasta. Budowa Teatru Muzycznego, projekt budowy nowego skrzydła szpitala przy ulicy Szwajcarskiej, efektywne zarządzanie ITS, zwiększenie środków finansowych na budowę i remonty dróg lokalnych i chodników to działania, które znalazły swój wyraz w postulatach klubów radnych i Komisji Rady Miasta. Przedstawione w katalogu proponowanych poprawek do budżetu na 2016 rok i WPF zadania do realizacji także są zgodne z priorytetami polityki miasta. Kluczem do realizacji tych przedsięwzięć będzie znalezienie odpowiedniego finansowania uwzględniającego środki własne i środki unijne. Znacznym ułatwieniem w realizacji tych i innych inwestycji będzie ponad 191 milionów złotych przekazanych jeszcze w tym roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Radni Platformy Obywatelskiej uważają, że dla miasta najkorzystniejsze są rozwiązania wypracowane ponad podziałami politycznymi. Przykładem niech tu będzie chociażby zainicjowane przez nasz klub zespoły, które wypracowały program Poznań Prorodzina i program budowy mieszkań pod wynajem z prawem dojścia do własności. Cieszy nas także, że nasza inicjatywa sprowadzenia do Poznania 10 polskich rodzin z Mariupola zyskała poparcie wszystkich klubów w Radzie Miasta. Jesteśmy przekonani, że ten projekt wspólnie powinniśmy rozwijać w następnych latach. Te doświadczenia pozwalają nam wierzyć, że będziemy mogli wypracować spójną koncepcję sprawiedliwego i równego wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi. Zespół do spraw wypracowania kompleksowego programu wsparcia dla takich rodzin powstaje właśnie z inicjatywy wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego. Zgadzamy się, że podobne zespoły powinny współtworzyć politykę oświatową, mieszkaniową, kulturalną i transportową naszego miasta. Deklarując wolę współpracy w ważnych dla miasta sprawach, oczekujemy od parlamentarzystów i radnych Prawa i Sprawiedliwości zaangażowania w walkę ze szkodliwymi dla naszego miasta rozwiązaniami prawnymi, które są forsowane przez rząd. Musimy wspólnie zdecydowanie sprzeciwić się projektowi mającemu na celu pozostawienie dzieci 6-letnich w przedszkolach, wydłużeniu edukacji w szkołach podstawowych do 8 lat oraz likwidacji gimnazjów. Wszyscy powinniśmy jednoznacznie zaprotestować przeciwko przerzucaniu kosztów przygotowywanej reformy oświatowej na samorządy. Nieprzygotowana reforma w oświacie skutkować będzie pogorszeniem warunków nauczania poznańskich dzieci, zwolnieniami nauczycieli i stratami finansowymi, które nie pozwolą na realizację wielu potrzebnych Poznaniowi inwestycji oświatowych. Respektujemy konieczność zwiększenia kwoty wolnej od podatku, potwierdzoną orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Niepokoi nas jednak koszt tej zmiany obciążający samorząd. Dla Poznania ta konieczna zmiana może oznaczać utratę dochodów na poziomie około 150 milionów złotych. Oczekujemy od parlamentarzystów wszystkich ugrupowań, zwłaszcza tych związanych z samorządem terytorialnym, obrony finansowych podstaw funkcjonowania samorządu i zaproponowania sposobów zrekompensowania utraty dochodów. Polityka w lokalnym samorządzie powinna być wolna od ideologicznych sporów. Jednak ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego każą nam oczekiwać od poznańskich polityków PiS obrony zagrożonego ładu konstytucyjnego w Polsce i zapisanej w Konstytucji samodzielności samorządów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były oświadczenia, które Państwo radni przygotowali i chcieli wygłosić na dzisiejszej sesji. Zamykam więc punkt trzeci oświadczenia. Pan radny Tomasz Lipiński, wniosek formalny, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym złożyć wniosek formalny o rozszerzenie porządku dzisiejszych obrad o projekt stanowiska Rady Miasta Poznania nr 313/15 o skierowanie do Komisji Rewizyjnej Kontroli Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo.
Czy może to być zaraz po tym stanowisku związanym z polityką przestrzenną, tak? Czyli 9b. W takim razie jest wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 9b, czyli projekt stanowiska, o którym mówił pan radny Tomasz Lipiński. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto